wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Minęła godzina 10.30, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Binkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
To jesteśmy w szczególnej sytuacji, ponieważ parlament będzie przyjmował, dokładnie Sejm będzie dzisiaj przyjmował kolejną, trzecią wersję tarczy antykryzysowej. Pan dyrektor wie, co tam się dla przedsiębiorców znajduje, z jakich kolejnych mechanizmów będą mogli przedsiębiorcy, biznesmeni, firmy skorzystać?
Tak, to znaczy jak każda poprzednia wersja tych tarcz, bo tak jak słusznie pan redaktor zauważył, jest to już trzecia tarcza. Jest to już trzecia tarcza. Ona zawiera dodatkowe rozwiązania, z których firmy mogą skorzystać. Szczerze powiedziawszy, jeśli mógłby mi pan redaktor przypomnieć, czy dzisiaj Sejm zajmuje się tą ustawą osłonową, czy Sejm zajmuje się tą tarczą kolejną, bo mamy
kolejną
tarczą
sytuację, że wraca z Senatu. Wczoraj po późno wieczornych, nawet nocnych głosowaniach Senat zgłosił kilkadziesiąt poprawek do ustawy rządowej. Tam między innymi jest zapis, który zakłada dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu. To jest też temat, który chciałbym poruszyć, ale też są inne wątki, jak chociażby coś, co bezpośrednio przedsiębiorców nie dotyka, ale na pewno pośrednio dotyka rynek pracy, czyli zabezpieczenia dla osób bezrobotnych, podniesienie zasiłku dla bezrobotnych oraz wprowadzenie tej tak zwanej daniny solidarnościowej.
Tak jest, to znaczy porządkując trochę, ja dlatego chciałem to doprecyzować, bo w zasadzie w procesie legislacyjnym mamy w tej chwili dwa projekty tak naprawdę. Jeden jest tak zwaną ustawą osłonową, natomiast drugi to jest ustawa o dopłatach do odsetek kredytów. W związku z tym mamy tak naprawdę kolejne dwie wersje tarczy gdzieś tam w toku prac. Jeśli chodzi o te rozwiązania, o których pan redaktor powiedział, no to jeśli chodzi o podniesienie zasiłku dla bezrobotnych, to tutaj trudno jest jednoznacznie ocenić to rozwiązanie. Znaczy z jednej strony oczywiście taka ocena pozytywna całkowicie być nie może, ponieważ sytuacja na rynku pracy jest jaka jest. Natomiast cały czas stoimy na stanowisku, że jeśli te świadczenia będą na tyle wysokie, że ludziom przestanie opłacać się pracować, no to z punktu widzenia gospodarki nie jest dobra informacja, no bo szczególnie teraz, szczególnie w tym najbliższym czasie potrzebujemy, żeby ludzie podejmowali zatrudnienie, żeby to zatrudnienie było utrzymywane. W związku z tym wprowadzanie nowych, wysokich świadczeń, czy podwyższanie tych, które już funkcjonują, no nie jest kierunkiem, który byśmy popierali.
Żeby wszystko było jasne, bo niektórym radiosłuchaczom może się mylić. Pan prezydent złożył taką deklarację. W tej ustawie nie chodzi o tą deklarację, chodzi o wniosek opozycji z Senatu, który został przyjęty. Tam jest propozycja nawet wyższa niż ta, którą proponuje prezydent, bo to jest podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł, a prezydent proponuje 1300 zł. To jest propozycja, żeby trochę weszło polityki, formacji liberalnych, jak Platforma Obywatelska chociażby.
Tak jest. Jak widać, mamy tutaj dosyć intensywny chaos komunikacyjny, bo te propozycje spływają z różnych stron. Swoje propozycje zgłasza pan prezydent, swoje propozycje zgłaszają środowiska i ugrupowania opozycyjne, swoje propozycje kolejne zgłasza rząd i tutaj faktycznie w toku rozmowy trzeba być wyjątkowo precyzyjnym, jeśli o to chodzi, żeby nie wprowadzać dodatkowego zamieszania. Natomiast tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, no generalnie no trudno mi znaleźć jakieś racjonalne uzasadnienie do podnoszenia tego zasiłku do relatywnie wysokiej kwoty. To znaczy oczywiście nie ulega wątpliwości, że w rezultacie tego kryzysu, który wszyscy jakoś tam odczuwamy, cierpi również część pracowników. Są w tej chwili przewidziane te rozwiązania, które zostały wprowadzone pierwszą tarczą, czyli to świadczenie postojowe między innymi dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Mamy dopłaty do wynagrodzeń, mamy jednocześnie tarczę finansową, którą prowadzi Polski Fundusz Rozwoju, w ramach której można pozyskać środki na finansowanie między innymi wynagrodzeń. Skala zwolnień, jak wynika z danych, które ostatnio zostały opublikowane, no nie jest w tej chwili jakaś zatrważająca, no w związku z czym można się spodziewać, że to zatrudnienie jednak w dużym stopniu zostanie utrzymane i to jest zasługa zarówno polskich przedsiębiorców, którzy utrzymali stalowe nerwy w tej trudnej sytuacji, jak i też oczywiście tych działań, które przeprowadził rząd, no ze szczególnym naciskiem na tarczę finansową.
To jeszcze bym się dopytał, zanim przejdziemy do tych ogólnych zapisów tarczy antykryzysowej, to nie wiem, na ile pan dyrektor posiada wiedzę na temat tego, co robi chociażby taka agencja jak Agencja Rozwoju Przemysłu, bo to jest też kolejny strumień pieniędzy, kolejny strumień dotacji, który może płynąć do polskich przedsiębiorców, o którym wydaje się w przestrzeni publicznej mało się mówi.
Jeśli chodzi o ERP, to tutaj sytuacja jest specyficzna. My akurat wczoraj przeprowadziliśmy taki internetowy webinar z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu, w ramach którego zostały zaprezentowane takie produkty, które ERP przygotowało dla firm w związku z tą kryzysową sytuacją. I tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, która jest, wydaje mi się, dosyć istotna, a nawet dwie rzeczy. Po pierwsze, te produkty oferowane przez ERP, one są przede wszystkim kierowane do sektora MSP, jeśli chodzi o te produkty ostatnio wprowadzone. To oznacza naturalnie, że one nie są dedykowane dużym przedsiębiorcom, ale też nie są dedykowane mikroprzedsiębiorcom, czyli ściśle małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się o skorzystanie z tych produktów ubiegać. Kwota na nie przeznaczona, na te nowe produkty, tutaj chodzi między innymi o refinansowanie leasingu operacyjnego, czy też udzielanie pożyczek, to jest 1 700 000 000 złotych. I tutaj to, co odróżnia ten program oferowany przez ARP od innych instrumentów, o których z reguły mówimy w ramach tego wsparcia proponowanego w związku z pandemią koronawirusa, tą różnicą jest to, że to są środki dostępne w zasadzie na tak jakby zasadach komercyjnych. One nie stanowią pomocy publicznej. Nie, one są oferowane na dosyć atrakcyjnych takich warunkach, natomiast to jest cały czas pomoc, czy to są cały czas środki uzyskiwane w ramach działalności rynkowej. One nie stanowią pomocy publicznej, zatem można je ewentualnie łączyć również z innymi formami pomocy dostępnymi już w ramach pomocy publicznej, a wynikającymi z kolejnych przepisów tarcz antykryzysowych, czy też tarczy finansowej.
Co do tych tarcz finansowych i tarczy antykryzysowej, pojawiają się kolejne wątpliwości. Nie wiem, czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest w stanie je rozwiewać. Chociażby kwestia opodatkowania, bo tu pojawił się taki element, że jeżeli pomoc, chociażby tylko ta z PFR-u, byłaby opodatkowana jako dochód, to wówczas do Skarbu Państwa wpłynęłoby 11 miliardów złotych. PFR zarzeka się, że ich dotacje nie będą objęte opodatkowaniem. Czy takie same są analizy i stanowisko waszych ekspertów?
Tak, to znaczy mamy tutaj dosyć jasne stanowisko ze strony PFR-u. Sprowadzając się do tego, że z uwagi na charakter umowy subwencji, która jest zbliżona tym swoim charakterem prawnym do umowy pożyczki, jak i też z uwagi na rozmowy, które ta instytucja prowadziła już z Ministerstwem Finansów, środki wypłacane w ramach tych subwencji przyznawanych w ramach tarczy finansowej, no, nie powinny zostać objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym. Także no, pozostaje mieć nadzieję, że pojawi się szybko jakaś oficjalna już całkowicie deklaracja w tym zakresie, no bo na ten moment mieliśmy, o ile dobrze pamiętam, po prostu wpis na Twitterze pana prezesa PFR Pawła Borysa, który stwierdził właśnie, że z rozmów z Ministerstwem Finansów, ale też z charakteru prawnego umowy subwencji wynika, że ta pomoc nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. No i oczywiście no, w naszym przekonaniu tak właśnie powinno być, ponieważ no, to by była dosyć absurdalna sytuacja, w której państwo kieruje duże strumienie pieniędzy, aby pomóc przedsiębiorcom zachować ich działalność i utrzymać jej ciągłość, a jednocześnie będę na tym korzystał, pobierając z tego tytułu podatki, de facto zmniejszając realną wartość tej pomocy, której samo udzieliło. Także to jest oczywiście jak najbardziej spójne.
To jeszcze do tego dołóżmy aktualną sytuację. Część przedsiębiorców mówi, że zmiany czy propozycje, które wdraża rząd, nie są konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców, stąd pewne zatory, stąd pewne kłopoty, stąd gdzieniegdzie nadregulacja, która utrudnia płynne przekazywanie funduszy do firmy, czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców także widzi ten kłopot braku komunikacji między przedsiębiorcami a Ministerstwem Rozwoju chociażby. No i wynikające z tego kłopoty we funkcjonowaniu kolejnych programów rządowych.
To znaczy, tutaj możemy wyróżnić takie dwa aspekty. Po pierwsze, rzeczywiście wyjątkowy, taki ekstraordynaryjny tryb pracy nad tymi projektami powoduje, że poziom czy też jakość ich konsultowania no nie jest tak, jakiej byśmy oczekiwali w takim normalnym trybie legislacyjnym, tak? Te projekty procedowane są dosyć szybko, co jest oczywiste i co jest bezpośrednio związane z tym, że bardzo szybko potrzebne są kolejne instrumenty pomocowe. Tych projektów jest dużo. Te projekty się, powiedzmy, multiplikują, bo kolejne środowisko składają swoje projekty, bo nawet przy okazji procedowania tarczy, tej pierwszej, pierwotnej tarczy antykryzysowej, no to była sytuacja, w której te kolejne wersje tarczy się pojawiały w zasadzie co kilka dni, a niekiedy nawet kilka razy w ciągu jednego dnia. Jednocześnie posłowie składali swoje osobne projekty, także tutaj ten, a jeszcze mieliśmy zapowiedzianą już tarczę 2.0, tak wówczas. Także rzeczywiście ten poziom tutaj pewnego takiego chaosu legislacyjnego jest duży i to utrudnia proces rzetelnych konsultacji. Natomiast też wydaje mi się, że trudno czynić z tego jednoznaczny zarzut, bo tak jakby no w tej sytuacji, w której jesteśmy, zawsze jest lepiej udzielić pomocy w sposób niedoskonały, ale na czas, niż udzielić świetnej, perfekcyjnie opracowanej pomocy, ale za późno. Także w tym pierwszym aspekcie tutaj takie byłoby moje stanowisko. Natomiast jeśli chodzi o drugi aspekt, to kwestia sprawności przyznawania tych środków, wydaje mi się, że tylko w niepewnym stopniu zależy od jakości legislacyjnej tych przepisów, które zostały uchwalone, a w innym zakresie zależy też od sprawności urzędów, które przyznawanie tej pomocy administrują tym procesem, tak? No bo z jednej strony mamy faktycznie tę tarczę finansową, w ramach której no tutaj już dużo przedsiębiorców skorzystało z tej pomocy, bo według tych danych opublikowanych wczoraj, no to jest już ponad 70 tysięcy firm, ponad 15 miliardów złotych rozdystrybuowanych, także tutaj jeśli o to chodzi, to ten proces przebiega naprawdę szybko i dostajemy takie sygnały, że już nawet po kilkunastu godzinach pieniądze znajdują się na koncie przedsiębiorcy. Natomiast z drugiej strony powstają takie fragmenty tej pomocy, w których rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi zatorami, no choćby jeśli chodzi o wypłatę tego postojowego, o którym wcześniej wspomniałem, tak? No to tutaj dostajemy takie sygnały, że tak jakby osoby, które byłyby uprawnione do tego, złożyły za pośrednictwem swoich pracodawców, czy też samodzielnie w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą wnioski o wypłatę tego podstawowego i cały czas czekają i nie dostają pieniędzy. No i dla wielu z tych osób jest to sytuacja naprawdę problematyczna, bo są to niejednokrotnie osoby, które straciły po prostu wszelkie środki do życia w związku z zakazem prowadzenia działalności, czy w związku z redukcją zatrudnienia w zakładzie.
No też na koniec zapytam, czy któryś z tych elementów powinien być uzupełniony, na co teraz oczekują pracodawcy i przedsiębiorcy, czy już jest tak, że tylko rzecz idzie o tym, żeby jak najszybciej wdrażać kolejne mechanizmy bez dodawania kolejnych elementów pomocowych?
W tym momencie tak naprawdę wydaje się, że bardzo duża część tych postulatów, które zgłaszaliśmy na samym początku procesu i samym początku kryzysu, ona została już w jakiejś formie zrealizowana. To znaczy, mieliśmy takich kilka głównych postulatów. No, ubiegaliśmy się o powszechne zwolnienie na przykład ze składek na ubezpieczenia społeczne w sektorze MSP. No i tutaj to stopniowo, tak krocząco zostało wprowadzone, bo od tej pierwotnej wersji tarczy antykryzysowej, w której mieliśmy do czynienia z odroczeniem płatności składek, doszliśmy do momentu, w którym w zasadzie no, sektor MSP w dużej części jest objęty tym zwolnieniem, a w tej chwili w ramach tej tarczy 3.0 to zwolnienie jest jeszcze rozszerzane o te podmioty, których przychód wyniósł więcej niż 300% miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Więc jeśli o to chodzi, to te potrzeby mamy zagospodarowane. Drugą potrzebą było oczywiście jak najszybsze dostarczenie takiego kapitału kapitału obrotowego dla firm, takiego kapitału umożliwiającego im podstawową bieżącą działalność. To był też nasz kluczowy postulat i to zostało spełnione rzeczywiście w ramach tarczy finansowej. Ostatecznie tak naprawdę w tym momencie z sygnału, który docieramy, jak i też z takich naszych wewnętrznych prac i przemyśleń, wynika, że absolutnie kluczowe jest możliwie najszybsze odmrażanie kolejnych sektorów gospodarki. Jeśli o to chodzi, tutaj też obserwujemy widoczny postęp, tak? No bo został opublikowany pewien plan działania i ten plan widać, że jest realizowany. Już od przyszłego tygodnia mają wrócić do funkcjonowania punkty gastronomiczne, niewielkie punkty usługowe, oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych. Także generalnie to jest, wydaje mi się, w tej chwili takie kluczowe oczekiwanie biznesu, żeby jak najszybciej wracać do prowadzenia normalnej działalności.
I to się powoli dzieje, bo jak powiedział premier, nie ma rozwoju gospodarczego bez powrotu do normalności społecznej. Gościem rozmowy o tarczy antykryzysowej był Jakub Binkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Godzina 10:46, a ja mówię Państwu do usłyszenia.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.